Pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Magda Jasińska, witam Państwa. Kwadrans po godzinie 12. Dzisiaj zajmiemy się sytuacją młodych na rynku pracy. Jak wynika z raportu Komisji Europejskiej, bezrobocie jest najniższe od 2008 roku. Ponad 234 miliony osób w Unii Europejskiej ma pracę. Jednak sytuacja, i to jest sytuacja w całej Europie, daleka jest od zadowalającej, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Co jest przyczyną, że młodzi ludzie nie mogą odnaleźć się na rynku pracy? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać w gronie specjalistów. Tomasz Zawiszewski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy. Witam. Janusz Niewiadomski, zastępca prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan.
Witam. Państwa.
Leszek Walczak, Solidarność. I Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych.
Dzień dobry Państwu.
To może spróbujmy sobie zdiagnozować sytuację. Czy to roszczenia młodych ludzi są tak wysokie, czy też po prostu rynek pracy nie jest atrakcyjny dla młodych ludzi? Co jest przyczyną, że młodzi ludzie nie potrafią odnaleźć się na rynku pracy? No to patrzę tutaj na pracodawcę. Pan Janusz Niewiadomski.
Niewątpliwie racji będzie dużo, albo tyle racji, ile jest ludzi. Myślę, że 17 lat takiej niewydolności szkolnictwa zawodowego spowodowało, że mamy pewne nawyki u młodych ludzi, pewne skłonności. Są to parametry tego typu. Niekoniecznie trzeba wszystko wiedzieć, żeby dużo zarabiać. Najlepiej pracować na zasadzie lekkich czynności, nie wymagających dużo wiedzy i dużo zakresów, jaki powinno obowiązywać młodego człowieka. No i ja obserwuję ten trend od tego czasu, od 17 lat. O ile wtedy mogliśmy pozyskać kogoś w miarę rokującego lub też już przygotowanego do zawodu, tak w tej chwili myślę, że ogólnowykształconych mamy dużo, oraz o specjalnościach takich, których nikt nie chce. Natomiast tych, którzy pracodawcy, chcę powiedzieć, że pracodawcy to są niekoniecznie banki, urzędy, to są firmy przemysłowe o ciężkiej technice. I tego naboru nam brakuje. Ja mam klasę w technikum swoim, która 7 roczników już jest. I cokolwiek i ktokolwiek wyjdzie, to ci ludzie się rozpływają. W związku z tym niszowość polega na dwóch rzeczach, o których tu pani redaktor mówiła. O tym, że ludziom ciężkich i trudnych zawodów nie chce się uczyć i o pewnym nawyku u młodych, który wynika z chyba tego, co się dzieje w całej Europie, że im mniej się człowiek napracuje, to mniej się nastresuje, a może dużo zarobić.
52 3 4 5 50 90 i 52 3 4 5 50 60, gdyby Państwo chcieli się włączyć do naszej dyskusji, to zapraszam. Jak to jest postrzegane okiem szefa Powiatowego Urzędu Pracy?
Moim zdaniem troszkę inaczej sytuacja wygląda, bo akurat wśród osób młodych ten poziom bezrobocia w ciągu ostatnich lat spadał zdecydowanie szybciej niż wśród starszych. Dla nas problemem są osoby po 50 roku życia, które w tej chwili stanowią już ponad 1/3 naszych klientów. I to jest bardzo trudna sytuacja. Wśród osób młodych jest pytanie, do którego wieku uznajemy młodych, jeżeli do 25.
Do tych, którzy, mówimy o młodych, którzy wkraczają na rynek pracy.
Czyli młodych, powiedzmy, do 25 roku życia, to jest niecałe 10%. To jest w samej Bydgoszczy 528 osób plus 300 w powiecie. To nie znaczy, że nie ma problemu, natomiast jest znacznie mniejszy niż wśród osób starszych.
Czyli ci, którzy tracą pracę i nie mogą się odnaleźć na tym rynku pracy, ponieważ nie mogą odnaleźć pracy, które mogą wykonywać.
Tak, natomiast odnosząc się do tego, co powiedział pan, mogę to tylko potwierdzić. Skąd się bierze w ogóle bezrobocie wśród ludzi młodych? Raz, ich oczekiwania są zupełnie, może nie zupełnie, ale często rozbieżne z tym, co oferuje rynek, głównie jeśli chodzi właśnie o wynagrodzenia czy warunki pracy. Dwa, jest spora grupa, która kończy szkoły czy uczelnie w takich kierunkach, które na rynku poszukiwane nie są. A z drugiej strony mamy mnóstwo ofert pracy w zawodach powiedzmy deficytowy, gdzie brakuje fachowców, wszystko jedno w jakim wieku. Pracodawcy są zainteresowani zatrudnianiem osób młodych. To widać na przykładzie fajnego projektu. Myśmy dwa tygodnie temu uruchomili nabór na projekt, który nazywamy 30+, czyli tak refundację wynagrodzeń dla osób do 30 roku życia. W ciągu dwóch tygodni ponad 70 wniosków. Jak na okres wakacyjny, to jest bardzo duże zainteresowanie pracodawców. Jak znam życie, to połowa z nich prawdopodobnie nie zostanie zrealizowana właśnie ze względu na brak takich kandydatów do pracy, których ci pracodawcy poszukują. Czyli...
A jakich poszukują kandydatów do pracy w ramach tego projektu?
Młody z doświadczeniem.
Niekoniecznie. Bardziej chodzi mi o kwalifikacje. Tam jest cały przekrój. Tam są i handel, i produkcja, i usługi. To nie ma jakichś...
A tam są wąskie specjalizacje?
Nie. Natomiast gro ofert dotyczy właśnie, powiedzmy, branży mechanicznej, czy sprzedawców w budownictwie. Tam, gdzie powtarzają się oferty i takie zwykłe.
I pewnie pracy w granicach najniższej krajowej?
No często, niestety jeszcze tak.
I
chociaż
to jest pewnie...
tutaj też obserwujemy... Tak, to jest główna bariera. Chociaż obserwujemy, że no, powoli to się zmienia. Są pracodawcy, którzy no, jednak oferują trochę wyższe te pensje, aczkolwiek no, nie jest to jeszcze zbieżne z oczekiwaniami, zwłaszcza ludzi młodych, którzy wchodzą na rynek, kończą zwłaszcza wyższe uczelnie i no, oczekiwania mają nieco wyższe niż proponuje rynek.
Sławomir Witkowicz.
Znaczy tak, ja myślę, że trzeba spojrzeć na to także w kontekście całej sytuacji młodych ludzi na rynku europejskim. W Polsce ta sytuacja nie wygląda tak tragicznie, jakbyśmy spojrzeli na kraje Hiszpania, Półwyspu Iberyjskiego, Portugalia, to tam jest to pięciokrotnie wyższy problem statystycznie biorąc, bo tam prawie połowa młodych ludzi w ogóle nawet nie jest zainteresowana podjęciem pracy, a to wynika także, moim zdaniem przynajmniej, z tego, że przez kilkanaście lat prowadzona, czy nawet przez dwie dekady prowadzona polityka szła w kierunku osiągania pewnych wskaźników scholaryzacji, tak? Czyli tak naprawdę obniżenia jakości kształcenia, postawienia nacisku na kształcenie wyłącznie ogólne, bo ono było najtańsze, tak? Więc ten rachunek ekonomiczny powodował tę sytuację. Ja podzielam pogląd tutaj pana Janusza, który powiedział o 17 latach niszczenia de facto szkolnictwa zawodowego w Polsce, bo poprzednia reforma tak naprawdę zlikwidowała, a przynajmniej w znacznym stopniu ograniczyła funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego. I dzisiaj tak naprawdę mamy do czynienia z potężną luką pokoleniową pracowników, którzy nie posiadają odpowiednich, młodych ludzi, którzy nie posiadają odpowiednich kwalifikacji i kompetencji przede
tak
wszystkim.
Jest, a także kompetencji poszła miękkich, mocno w górę.
Oczywiście. I druga bariera, na którą też zwracamy uwagę, to trzeba zwrócić uwagę, że jak spojrzymy na rynki pracy, to nasz no nie może cały czas funkcjonować na zasadzie, że przewaga konkurencyjna to są niskie koszty pracy, bo to już się tak naprawdę wyczerpuje, ta możliwość konkurowania. Trzeba postawić jednak na zwiększenie konkurencyjności poprzez innowacje, poprzez inwestycje w zupełnie inne kwestie i więc tym samym trzeba zmienić cały system kształcenia i znalezienia środków na to, bo to zawsze będzie droższe niż funkcjonowanie tylko i wyłącznie w zakresie szkolnictwa ogólnego. Tak?
Czyli można zdiagnozować, że młodzi ludzie nie są zainteresowani tymi ofertami pracy, które są na rynku.
Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tak? My mamy problem, żeby tutaj młodych ludzi, absolwentów szkół zagospodarować, zaoferować im pracę, która będzie z jednej strony spełniała też ich oczekiwania, ale będzie dawała im gwarancję jakiejś stabilizacji, zostania tutaj, założenia rodziny i szeregu innych rzeczy. Natomiast ci sami ludzie potrafią się spakować i szukać tego szczęścia na przykład w Holandii, tak? Albo w Norwegii. W tym wszystkim, gdzie muszą pokonać dodatkowe bariery, tak, także kulturowe, językowe, szereg innych rzeczy, natomiast ta gwarancja stabilności nawet przy wykonywaniu prostych prac poniżej swoich kompetencji i kwalifikacji jest wystarczająca do tego, żeby tam szukać jak gdyby szczęścia. Tak? I to jest, myślę, jeden z problemów, który musi zostać rozwiązany. Oczywiście nie poprzez odgórne regulacje ustawowe, że ma być, nie wiem, pensja rzędu 4000 jako gwarancja i tak dalej, bo to są absurdalne i takie zbyt proste rzeczy i tego nie idzie w ten sposób rozwiązać. To jest program jednak długofalowy, musi być i musi on uzyskać akceptację wszystkich uczestników gry rynkowej.
Tak, bo młodzi ludzie nie boją się w tej chwili szukać tej pracy za granicą. Często mają swoje życie spakowane w jednej walizce i krążą po całej Europie, bo tam mają na starcie już lepsze warunki finansowe.
Są w stanie się utrzymać. Są w stanie się przez miesiąc spokojnie utrzymać, wykonując pracę poniżej swoich kwalifikacji, nawet swoich oczekiwań.
Jeszcze tak? Odłożyć pieniądze.
Tak.
Leszek Walczak, Solidarność.
Też jest taki, można powiedzieć, sposób dokonywania wyboru danego kierunku kształcenia przez młodych ludzi. To, co wielokrotnie mówiliśmy, za mało jest edukatorów zawodowych, którzy będą wskazywali, jakie jest dziś najlepsze rozwiązanie dla młodego człowieka. Jego percepcja, jego akurat umiejętności, nie tylko i wyłącznie studia wyższe, do których wszyscy akurat, o których wszyscy mówili i stworzono, można powiedzieć, w Polsce taki model, że każdy młody człowiek powinien mieć studia wyższe, przynajmniej pierwszego stopnia.
Tak, i produkujemy magistrów?
Dokładnie. I to jakby zaszczepiono wśród tych młodych ludzi. Taka idea spowodowała, że uznali wszyscy, że zwykłym robotnikiem stać się raczej nie chce. Nie chce, prawda, ciężko pracować. Każdy chce być mieć w administracji, być urzędnikiem, politykiem, jeszcze, prawda, innymi ważnymi ludźmi, którzy są asystentami, doradcami, bo to też, można powiedzieć, politycy dokonują ewidentnie błędnego, jakby błędnego pokazywania, że taki młody człowiek bez studiów może być doradcą, nie wiem, wojewody, ministra i tak dalej.
Takich stanowisk politycznych właściwie mamy z roku na rok coraz więcej.
Coraz więcej. Natomiast gro ludzi młodych, którzy kończą studia i właśnie o kierunkach czy politechnicznych, czy kierunkach mechanicznych, czy właściwie w kierunkach, które są kierunkami bardzo przydatnymi, boryka się bardzo często z tym, że idzie jako dobrze wykształcony, jemu się tak wydaje, przez uczelnię absolwentem, natomiast zderza się z całą, można powiedzieć, machiną braku jego doświadczenia. Pracodawca od razu oczekuje, że przyjdzie, będzie wykonywał dobrze pracę, będzie świetnym konstruktorem, będzie świetnym mechanikiem. I student, jeżeli uda mu się zdobyć, nie wiem, na czwartym, piątym roku pracy i będzie pracował na umowę zlecenie kilka godzin w danym zakładzie pracy, gdzie potem mu zaoferują pełen etat, to tego doświadczenia nabędzie. I tak na przykład jest, jak u nas Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, na przykład Wydział Mechaniki, część ludzi kieruje już na czwartym, piątym roku studiów do naszego zakładu PSY, gdzie oni zdobywają to doświadczenie, kończąc studia, są już pełnoprawnymi i bardzo dobrze przygotowanymi pracownikami. Natomiast jest to zbyt mała taka grupa, zbyt mała grupa przedsiębiorców, która akurat otwiera się właśnie na tych młodych ludzi, ale też należy zwrócić uwagę, że jeżeli nie dokonamy reformy szkolnictwa wyższego, gdzie tych uczelni wyższych, prywatnych, niepublicznych jest multum, najwięcej można powiedzieć chyba w krajach Unii Europejskiej i na świecie, nie zrobi się jakości nauczania, to co akurat mówiliśmy tutaj, wszyscy się zgadzamy, zdemolowania całego systemu szkolnictwa zawodowego, a teraz odbudowania go na tych dobrych fundamentach, czyli również i dania szansy, żeby młody człowiek, który będzie w szkole średniej, w tej szkole branżowej, miał praktyki w zakładach pracy, gdzie jest ta najwyższa technologia, gdzie on się będzie z nią spotykał, gdzie będzie się również uczył jako praktykant. Jeżeli tego nie zrobimy w trybie dosyć pilnym, to może się okazać, że rzeczywiście to bezrobocie będzie w dalszym ciągu na dosyć wysokim poziomie, bo jednak chcę zwrócić uwagę, że w krajach Unii Europejskiej zajmujemy 6. miejsce, jeśli chodzi o bezrobocie. Pomimo tego, że od 2006 roku, to bezrobocie spadło 10%. Ale i tak jesteśmy na 6. czy nawet teraz trochę może mniej 7. miejscu.
Istnieje takie powszechne przeświadczenie, również pośród naszych słuchaczy, że ludzie z doświadczeniem doświadczeniem, ludzie, którzy za chwilę mogą iść na emeryturę, blokują miejsca ludziom młodym. I nawet w tej chwili, jeżeli wejdzie od 1 października ten obniżony wiek emerytalny, no to część naszych słuchaczy pyta, to co, odblokują wreszcie i pójdą na emerytury stanowiska? Czy tak jest rzeczywiście?
Chcę powiedzieć tylko tak, że jest taka właściwie teraz dywagacja, bo z jednej strony mówi się, no obniżono wiek emerytalny, wszystko się nam zawali. Z drugiej strony mówi się, no po to obniżono wiek emerytalny, żeby chociażby też stworzyć miejsca dla tych młodych, żeby starsi mieli szansę przejść na tą emeryturę i zostawili miejsce dla młodych, lepiej wykształconych, lepiej przygotowanych, którzy mogliby akurat ich miejsca zająć. To fakultatywność przechodzenia na emeryturę będzie w moim przekonaniu dobrym zjawiskiem, dlatego że jest duże zainteresowanie już w punktach, które są tak zwanymi doradczymi w zakładach ubezpieczeń społecznych, gdzie pracownicy przychodzą i pytają się o możliwość przejścia na emeryturę. Głównym powód jest, ile będzie miał tej emerytury. Tak, czy jest. Ona będzie go satysfakcjonowała, czy nie. I to jest jakby taki poważny problem.
Ale czy to jest takie proste przełożenie, że nie. Rzeczywiście nie, ludzie starsi blokują miejsca pracy ludziom młodym?
Proszę zauważyć, jeszcze tak dokończę, proszę zauważyć, że duże, dobre zakłady jak PESA dzisiaj, pomimo tego, że ma sporo pracowników, chce i daje ogłoszenia, że od 4000 zł można już zarobić jako spawacz. Wystarczy tylko zgłosić się, przejść kurs, który akurat jest organizowany również przez Urząd
Pracy. A mało ludzi młodych chce być spawaczem,
no,
tak?
Właśnie, ale jak mówimy o dobrym wynagrodzeniu, no to lepszego wynagrodzenia na starcie jak 4000 zł, to się nie zdobędzie. Inżynierowie właściwie mają jedynie takie szanse, że mogą rozmawiać, ale też z doświadczeniem, z pracodawcą o kwotach 4-5. I to właściwie dobrych firm, które mają sporo środków, które mogą przeznaczyć na dobrych, można powiedzieć, pracowników wykształconych.
Janusz Niewiadomski, tak, Lewiatan.
Cały czas zgadzamy się co do jednego.
Że... Wszyscy są zgodni.
Tak. Powtarzamy w odpowiednim ubarwieniu i bardzo słusznie rzeczy, które nie powinny się wydarzyć, a się wydarzyły. Ja myślę, że odniosę się do gospodarki, do przemysłu, bo ja urzędy to nie są ubezpieczenia i banki, to jest mała gospodarka. Ale patrząc na wiele przedsiębiorstw i rozmawiając z wieloma prezesami, uważam, że nikt nikomu w prywatnych firmach nie blokuje. I jeżeli do mnie przyjdzie, czy do mojego kolegi ktoś w wieku 25 lat i zadysponuje w swoim scenariuszu na wstępie dobrą wiedzę, dobre rozpoznanie.
No doświadczenia to, nie będzie miał dobrego, no, ale i dużego.
My widzimy u młodych ludzi, teraz mam takiego młodego inżyniera, który jest przyjęty i muszę powiedzieć, że niektórzy muszą pochylić głowę przed nim, a więc jest możliwość i pewnie, że nie wyrzucimy nikogo starszego, ale poszerzymy możliwości pracy w zakresie, bo my ciągle mamy braki. Polska, jak już mówiłem w tym studiu, gospodarką stoi. Zresztą cały świat. I to, co tu mówiliśmy, to uciekanie od zawodów, które nie są chlubne, bo...
Też taką miały negatywną konotację, tak, przez wiele lat.
Tworzyliśmy,
tak? Nie będziesz zdolny, nie będziesz się uczył, tak, pójdziesz do zawodówki, tak? Tak? Jako tak. Negatyw, tak?
No i obserwowałem, bo znam przecież wiele uczelni. Byłem w uczelniach Politechnice, no nie mogę teraz mówić, które, ale tą, którą sam kończyłem zresztą. Wyposażenie techniczne laboratoriów i pracowni w UTP naszym zresztą też, no nie jest najlepsze. O kadrze nie mówię, która lekko odpłynęła do przemysłu, a więc zdarzyły się i uczni, którzy przychodzą po liceach w większości, którzy tak rzeczywiście nie mają ochoty na intensywną naukę, więc zbiorowość tych zagadnień powoduje, że produkt pod tytułem absolwent technikum czy absolwent wyższej uczelni jest słabo przygotowany. Nie uogólniajmy, bo przykład, który podałem, mówi, że jest spora grupa ludzi, którzy zrozumieli, iż wiedza nabyta to jest podstawa. Jak Carter już mówił, najlepszą praktyką jest dobra teoria.
Sprawdźmy może, być może to jest telefon do nas. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Witam pana.
Proszę panią, ja się dodzwonię do programu, tak?
Tak, jest pan na antenie.
Proszę panią, ja jestem młodym człowiekiem, który ma wyższe wykształcenie prawnicze. Ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę, że nikt nie mówi o umowach śmieciowych. Bo to jest bardzo istotna sprawa. Ja tutaj chylę czoła przed Solidarnością, że udało się to zmienić. Natomiast to jest także problem, który wskazuje na to, że młodzi ludzie mają problem ze znalezieniem pracy. Pracują na tych umowach śmieciowych, natomiast dopiero ta zmiana, która weszła, spowodowała to, że pracodawcy zaczęli podpisywać umowy o pracę. Także przy...
To nie my. Pan się rozłączył. Bo jeżeli ma pan jeszcze ochotę, to zapraszamy. 52 345 50 92, numer końcówka 60.
Jak najbardziej słuszna, bo to jest też jedna z barier, tak? Tak samo jak barierą jest...
No ale mamy już teraz stawkę godzinową, tak, prawda? Dla zatrudnionych nie na etacie. Tak.
No nie, no jakieś ruchy zostały pozytywne zrobione. To jest jak gdyby poza dyskusją, tylko efekty, tak, czy skutki, oczekiwane skutki będą przesunięte w czasie. One nie pojawią się w tym roku. To jest jak gdyby jasne. Drugi problem, który jest, to jest kwestia doradztwa zawodowego, tak? I to nie tylko poprzez służby, instytucje rynku pracy, jak urzędy, a poprzez szkoły. Dopiero od 1 września doradztwo wejdzie do 7 klasy szkoły podstawowej w zmienionym systemie. A zwracam uwagę, że doradców w skali całej Polski jest 2000 osób.
I mamy kolejny telefon. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry. Ja w sprawie tej dyskusji o pracy chciałem coś powiedzieć. Chodzi mi tylko, wie pani co, z pewnym zdenerwowaniem, że tak powiem, słucham pewnych takich przeciwnych określeń. Cały czas tu panowie mówią, że młodzi ludzie nie chcą ciężko pracować. Ciężko.
Znaczy, chyba chodzi o pewne zawody, które...
No ale właśnie niech pani mi to skończy. Właśnie ciężko, takim myśleniu postkomunistycznym. Ciężko pracuje człowiek, który ma w ręku młot, jest spocony ciężko. Przepraszam bardzo, ja jestem inżynierem. Pracuję 8 godzin, chciałbym pracować 8 godzin. Ja pracuję 10 godzin, a de facto 14, a może 20, bo po nocach mi się jeszcze to śni. I marzę o tym, żeby wrócić do sytuacji sprzed 20 lat, gdy byłem pracownikiem zwykłym, chodziłem na 8 godzin, wypochodziłem z pracy, miałem święty spokój. Teraz jak idę na urlop, czy jadę na urlop, stać mnie na ten urlop. Ale co z tego? Ja urlopu nie mam. Mam komórkę, jestem na smyczy, dzwonią z całego świata moi klienci, mówię, jestem na urlopie. A klient na to mówi, co mnie to obchodzi? Pan jest dla mnie teraz partnerem do rozmowy. Więc dlatego proszę nie używać określenia, że ciężko pracuje człowiek tylko po zawodówce. Bo to jest niesprawiedliwe.
Nie, ale chyba to nie o to chodziło, prawda?
Właśnie o to chodziło. Właśnie o to chodziło, że panowie mówią, że ludzie młodzi nie chcą ciężko pracować, wolą skończyć studia i pracować gdzieś tam.
To teraz...
Bo w studiach się też ciężko pracuje, tylko proszę używać określenia fizycznie. To ja rozumiem, że niektórzy nie chcą pracować fizycznie, ale ciężko też się pracuje po studiach.
Ma pan oczywiście rację. I już za moment nasi rozmówcy się wytłumaczą z tego.
Bardzo
dziękuję. 52 345 50 92, numer końcówka 60, Leszek Walczak.
Właśnie mówiliśmy o grupie zawodów, które akurat są taką wykonywaną pracą fizyczną. A młody człowiek zazwyczaj chce być inteligentem, zarabiającym duże pieniądze, będącym albo, jak mówię, urzędnikiem, albo prawda, pracującym w dużych korporacjach.
W białym kołnierzyku.
Tak. I to jest jakby taka główna
To też jest ciężka praca, powiedzmy.
To jest też bardzo ciężka praca. Każda praca, która jest wykonywana solidnie, jest ciężką pracą. I to jest jakby bezdyskusyjne. Pan akurat rzeczywiście ma rację. Natomiast jeżeli mówimy o tej grupie młodych ludzi, gdzie pokazujemy również i tutaj z dyrektorem powiatowego urzędu. Organizuje się nawet kursy organizowane przez na zlecenie danych firm pod konkretną propozycję, nie wiem, ślusarza, mechanika i z młodych ludzi nikt się nie zgłasza, nie jesteśmy w stanie zrobić nawet tego kursu, bo nie ma tylu chętnych, to też o czymś to świadczy, czyli tak, albo chcemy pracować, lub nie. Kiedyś pamiętam, że będąc studentem, no, chodziłem na budowę jako pomocnik murarza, bo trzeba było mieć jakiś grosz i zarobić, tak? I bez względu na to, jaka była wtedy przyczyna, każda praca, ważne, żeby pracować, nawet ciężko, ale żeby mieć pieniądze dla siebie.
Dzień dobry, witam.
No, witam, dzień dobry pani.
Słucham, tylko poproszę pana imię, dobrze? Żebyśmy wiedzieli.
Grzegorz.
Słuchamy.
Proszę panią, ja tu z przedmówcą, no, kategorycznie bym się nie zgodził, bo pracowałem 16 lat w zakładach naprawczych taboru kolejowego w Bydgoszczy, potem w Teście. Doznałem też pracy u prywatnego przedsiębiorcy, gdzie zarobek był naprawdę spory. Teraz pracuję w przewozach regionalnych w Chojnicach. Jest sporo młodych ludzi. Przychodzi do pracy miesiąc, tydzień i ich nie ma.
A jak pan sądzi, dlaczego? Co jest przyczyną, no, że...
No, w dekretach, w umowach piszą wszystkim, kurczę, przyjętym świeżo. Zresztą mnie też, bo ja już mam 30-paroletni staż. I piszą rzemieślnik. Ludzie są tam gnani do w każdej jednej roboty. Już są zastraszani nawet. Podpisujemy dekrety mobbingowe, że nie ma mobbingu. No, a głównie, wie pani co, no... Pensja,
ale tak. Wie pan, to jest sprawa właściwie, którą no, należałoby przekazać, przekazać tak, już do specjalnych służb.
Oczywiście.
Do inspekcji pracy. A no, ale, rozumiem, ale, że państwo nie zgłaszają tej sprawy do inspekcji pracy.
Ale wracając, nie, no pomijmy ten temat, wracając do pracy. No szału z zarobkiem tam nie ma, no bo to jest ciutek powyżej przeciętnej krajowej. I naprawdę są ludzie młodzi, mądrzy i chcą pracować na wodzie kolejarza, bo to jest pasją i takiej zresztą moja. No ale jest jak jest.
Dziękuję bardzo. 52-345-5090, drugi numer, końcówka 60. Tu jakby oczekiwania dwóch stron nie są zbieżne najczęściej, bo tak jak to mówił pan Janusz Niewiadomski, no pracodawcy oczekują na już wyspecjalizowanych przyszłych pracowników, natomiast no tacy nie wychodzą po uczelniach najczęściej.
No to jest jeszcze problem, jakbyśmy sięgnęli na szkolnictwo wyższe, to jest problem także różnorodnych programów albo braków w tych programach. Proszę zwrócić uwagę, że jedyny element, który się przewija, to jest nauka o przedsiębiorczości, tak? Czyli jak założyć własny biznes albo jednoosobową działalność gospodarczą i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę nie ma nic o rynku pracy. Nie ma nic o prawach pracowniczych, o podstawowych kwestiach. Wychodzi absolwent wyższej uczelni i proszę się go zapytać, czym się różni VAT od PIT-u. Proszę go zapytać, jaka jest różnica między umową o pracę a umową cywilnoprawną. Jakie są skutki społeczne, jakie są skutki w perspektywie 20-30 lat do systemu, tak? I my płacimy po prostu cenę za brak takiego także myślenia w ostatnich 20 paru latach, myślenia takiego strategicznego. Idziemy takimi małymi elementami, takimi segmentami, tak? A nikt nie próbuje tego spojrzeć w sposób taki bardziej interdyscyplinarny. Jakie skutki powoduje przyjęcie takiego modelu rozwoju, na przykład dyfuzyjno, tak? Czego takiego, że postawimy na 6 wielkich ośrodków w skali kraju i one napędzą nam rozwój i gospodarkę.
I tak? Mamy kolejny telefon. Dzień dobry.
Dzień dobry. Kaja tam. Proszę pani, dla mnie największym problemem tego, co się teraz dzieje, jestem młodym człowiekiem, bez studiów, co prawda, ale pracuję w firmie inżynieryjnej, bo najważniejsze jest to, jak młody człowiek na początku swojego życia w ogóle był nauczony myślenia. W tym momencie nie uczę się myślenia. Słyszałem taką wspaniałą audycję, nie pamiętam w którym radiu, gdzie profesor Szczecińskiego Uniwersytetu wypowiadał się, że ponad 70% wiedzy, która jest wpychana młodym ludziom do głowy, jest wpychana niepotrzebnie. Ja to widzę na swoim przykładzie i na przykładach wielu. Moi rodzice są nauczycielami, jedno i drugie. I chciałbym powiedzieć, że jeżeli ktoś myśli, że propaganda nie działa, to działa. O wiele większa propaganda działa w tym momencie, niż działała za czasów Związku Sowieckiego, którego ja osobiście nie znam, ale widzę, co się dzieje teraz z młodymi ludźmi. Im się pcha do głowy, że młode dziewczyny mają sobie żyć z bogatym facetem, na studia idzie się po to, żeby chlać. To nie jest przygotowywanie ludzi do życia. Zmienić to powinniśmy to, co daliśmy sobie zrobić w Ameryce przez 5 minut. Ruscy nam nie byli w stanie tego zrobić przez 50 lat. A tutaj takimi cichymi sposobami niszczy się młodych ludzi. I stąd widzimy właśnie te różnice. To jest moje zdanie jako młodego człowieka. Do mnie 80-letni dziadkowie, kiedy ja miałem 16 lat, mówili, co się teraz dzieje z tą młodzieżą. Ja, mając 28 lat, patrzę na tą młodzież teraz, która ma po 18 lat i ja to mówię już teraz. To jest ta potężna różnica. Także jeżeli mamy coś zmienić, to zmieńmy w końcu sposób myślenia. Nie na zachodni, nie na wschodni, tylko na nasz polski, który zawsze przez setki lat w zasadzie prowadził nas, powiedzmy, po jakichś tam drogach moralności. I moim zdaniem tylko na tym rzecz polega. Zmienimy to, będziemy normalnymi ludźmi i w Polsce będzie normalnie.
Bardzo dziękuję. Sroki drogi życzę. 52 345 50 90, drugi numer, końcówka 60. Jeszcze jeden telefon, zanim wrócimy do dyskusji. Dzień dobry. Dzień dobry. Ale chyba mamy problem z połączeniem.
O czym ci mówiłem?
O, to no. Zdaje się, że tak, że jest pewien problem. Jest
ja
pan...
bym wskazał na jeszcze jeden element taki, który też trzeba brać pod uwagę, kiedy mówimy o kwestii związanej z rynkiem pracy. To jest także dostępność, mobilność potencjalna pracowników, tak? No proszę sobie wyobrazić, jest praca pod Wrocławiem, tak? No to dla młodego człowieka z naszego tutaj regionu wiąże się też z dostępnością jakiegoś lokum, w którym musi funkcjonować. Więc na to trzeba naprawdę spojrzeć. Obowiązkiem państwa jest stworzenie takich możliwości, żeby można było pewne decyzje podejmować w sposób świadomy i możliwy do realizacji.
Tylko, tak? Że zmiana systemu szkolnictwa zawodowego to są lata, tak? Zanim doczekamy się pierwszych absolwentów.
Trzy, co najmniej.
Co najmniej 3 lata. I też będzie zmiana mentalności. Natomiast chciałam spytać pana dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, czy oprócz tego projektu, programu 30 minus, mamy też inne programy, które no, pomagają młodym ludziom na rynku pracy.
Cały pakiet Gwarancja dla Młodzieży tak przecież.
Tak? Pakiet, tak, inicjatywa dla młodych finansowana ze środków unijnych, czy te finansowane z Funduszu Pracy jak najbardziej. Tyle, że najbardziej popularny projekt przez lata, czyli staże, w tym roku to jest powiedzmy 1/3 ze względu na co? Na wynagrodzenie. Stypendium stażowe, nie ma się co czarować, jest niskie, w związku z tym nie ma chętnych. I to jest, no wracamy do tego, o czym mówiłem na początku, że oczekiwania ludzi młodych są
kompatybilne
z tym, co oferuje rynek, czy z tym, co my możemy zaoferować. Jest taki, wracając na przykład do tej relokacji, czyli znalezienia pracy poza miejscem zamieszkania, też jest taki instrument jak bon na zasiedlenie, przy czym bardzo mało popularny. Jednak jeżeli już, to szukamy pracy tutaj w swoim otoczeniu.
Albo wyjeżdżamy w ogóle za granicę.
Decydujemy się,
bo to jest zupełnie inna relacja.
Natomiast te instrumenty, jakimi dysponują urzędy, one same w sobie niczego nie naprawią, jeżeli nie będziemy mieli pracodawców. Mamy pracodawców, są chętni na zatrudnienie, tylko znowu albo ich propozycje są nieatrakcyjne dla osób młodych, lub ci ludzie nie mają takich kwalifikacji, których oczekuje pracodawca. To jest główny problem.
Czy państwa zdaniem panów zdaniem coś się zmieni tego 1 października? Ja tak się uczepiłam tej daty.
Obniżenia wieku.
Czyli tak, obniżenie wieku emerytalnego. Czy przybędzie miejsc pracy, które mogą być atrakcyjne dla młodych ludzi?
Zależy w jakich sektorach, bo na pewno nie będzie tej zmiany w sektorze szeroko pojętym publicznym, tak? Ponieważ to idzie według zupełnie innego schematu. No, dostęp do zawodu na przykład nauczyciela jest zamknięty na najbliższe 10 lat praktycznie. Na amen.
A kształcimy przyszłych nauczycieli?
Oczywiście, cały że czas. Tak, bo jest przecież wolność i każdy może uczyć się na kogo chce, tak? Tylko, że jeszcze podejmując pewne decyzje, powinien mieć świadomość, czy później będzie mógł z tej wiedzy skorzystać i z tych możliwości. Ale w niektórych kwestiach, no to się okaże w momencie, kiedy
po rozmowach z doradcami emerytalnymi, którzy teraz już są w każdym oddziale ZUS-u, no okaże się, jaka jest ta oferta tego świadczenia emerytalnego, tak? Więc ja bym nie był aż takim optymistą, tak? Że to, że osoby będą mogły skorzystać z tego obniżonego wieku emerytalnego, przełoży się wprost na zwolnienie miejsc pracy. Uważam osobiście, że nie, ponieważ jeżeli już dzisiaj mówi się, że bardziej opłaca się jeszcze pracować przez 2 czy 3 lata, bo świadczenie będzie wyższe na przykład o 400 zł, no to to są kwestie, które będą decydowały o podejmowaniu życiowych. Ale to jest oczywiste, tak? No dla mnie to jest oczywiste.
Też druga jest taka też przyczyna, że ja też trochę się obawiam, że odejdą nam wybitni specjaliści, fachowcy, którzy są w zakładach pracy na stanowiskach.
I których się nie da zastąpić ludźmi, tak, którzy wchodzą na rynek pracy.
Bo młodzi właśnie tych zawodów nie chcą wykonywać. I to jest właściwie też może być jeden z tych problemów, bo my mamy już teraz, borykamy się, dostaję sygnały też od pracodawców, bo już nawet nie do Urzędu Pracy, ale czy mamy, nie wiem, ślusarza, mechanika, tokarza i jeszcze paru innych specjalistów, elektryka.
Z jakimś doświadczeniem.
Z doświadczeniem, który jest potrzebny od zaraz. Bo jest grupa pracowników, która już szykuje się na przejście na emeryturę. W związku z powyższym dany zakład pracy będzie miał niezwykły problem, żeby jakby mieć ciągłość produkcji.
Też nie ma tej tradycji przechodzenia przez różne szczeble, prawda?
Stabilizacji.
W danym zakładzie.
Załoga powinna być też zróżnicowana wiekowo doświadczeniem, bo to jest też wartość, tak? Lojalna załoga, no na pewno jest wartością i kapitałem firmy, tak? I to powinna być wartość taka sama w sobie, bo ona jednak stabilizuje sytuację, daje możliwość spokojnego funkcjonowania. To nie może być tak, jak powiedział nam tutaj słuchacz Schojnic bodajże, że przyjmujemy pracownika, on po 3 miesiącach tak, inwestujemy w niego, bo musi być jednak dostosowany do warunków tego zakładu, tak, przeszkolony i tak dalej. On po 3 miesiącach idzie gdzie indziej na...
Bo znalazł coś lepszego.
No i trudno mu się dziwić, tak? No ale tak to jest. Pokazuje, że trzeba na to spojrzeć w perspektywie takich decyzji strategicznych, a nie operacyjnych, takiego łatania dziur, tak kolokwialnie to nazwę, bo to nie przynosi żadnego efektu. To tak naprawdę efektem będzie marnotrawienie publicznych środków zarówno budżetowych, czy unijnych, bo to są też budżetowe nasze środki, które do nas wracają i na to też trzeba zwrócić uwagę. No i taka jest też rola władz publicznych. Na nich ciąży potężna odpowiedzialność, podobnie jak na samorządzie terytorialnym, tak, który
ale
musi to dostosować.
Bardziej na samorządzie, ponieważ
no
najlepiej,
jest bliżej nas, najlepiej
delegować odpowiedzialność, zakres czynności, nie dając pieniędzy.
No.
Więc widzimy, dlaczego
zrobić reformę i zarobić na nich.
Szkoły się nie uzbrajają technicznie. Tak. Ja będę ciągle powtarzał, tak, że problem zasadniczy leży nie w ogólniakach, nie w liceach gastronomicznych, czy w szkołach technicznych. I od tego nie możemy ani na chwilę odstąpić. Ja się za bardzo nie boję, bo widzę postęp już, że odtwarzamy pewną początkową fazę kształcenia w miarę dobrze ludzi. Przyjmujemy ich do siebie na praktyki, za co nam nikt nie płaci. Przyjmujemy na praktyki miesięczne, kształcimy, jeździmy z nimi, bo no wszystko to za darmo robimy. I o to może rządowym opcjom chodzi, żeby pracodawcy, tu ktoś mi zadał kiedyś pytanie, pracodawcy robili wszystko. Czyli biznes, zarabiali, uczyli, zatrudniali, tak, uczyli.
No to by było najlepsze.
I pytam się jeszcze co.
To by było najlepsze.
Ale jestem dobrej myśli.
Pewnie powrócimy do tematu.
Myślę, że rozwiązanie może być uruchomienie Funduszu Rozwoju Edukacji Zawodowej, o której mówił premier Morawiecki, tak? Tylko na razie to wszystko ugrzęzło, a to są środki, które mogą trafić do pracodawców.
A być może już w najbliższym czasie będziemy rozmawiać o problemie, o którym już mówił na naszej antenie pan Tomasz Zawiszewski, czyli o problemie ze znalezieniem zatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia. Moimi gośćmi dzisiaj byli Tomasz Zawiszewski, problem, tak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bydgoszczy, Janusz Niewiadomski, zastępca prezesa Nadwiślańskiego Związku Pracodawców Lewiatan, Leszek Walczak, szef Solidarności, Sławomir Witkowicz, Forum Związków Zawodowych, Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję.